Dzisiaj moim gościem jest profesor Gracjan Cimek, który jest politologiem, specjalistą stosunków międzynarodowych, badaczem cywilizacji kapitalistycznych. Dzień dobry.
Dobry pani redaktor na tym szanownym kanale i witam wszystkich widzów, outsiderów lewicy, czyli po prostu w dzisiejszych czasach prawdziwych lewicowców.
Przez ostatnie 30 lat, czyli mniej więcej od rozpadu Związku Radzieckiego, żyjemy w takim przekonaniu, że w polityce międzynarodowej dominują Stany Zjednoczone. Przeciętnie ludzie przez taką dominację rozumieją przede wszystkim przewagę ekonomiczną, gospodarczą, która pozwala też osiągać korzyści polityczne, narzucić jakieś korzystne dla tego dominanta rozwiązania, na przykład handlowe. Czasami też można spotkać się z przeświadczeniem o sile militarnej, czyli jako takim ostatecznym argumencie właśnie, który może pomóc osiągać korzyści. Natomiast pan zajmował się pojęciem hegemonii, które jest związane z taką dominacją, ale dominacją w sferze kulturowej, zdecydowanie mniej oczywistą, mniej widoczną, wyraźną. I czasami to pojęcie jest podobne trochę do innego stosowanego, takiego jak soft power. Czasami ja też, jak próbuję wytłumaczyć rozmówcom, dlaczego nie jesteśmy równorzędnymi partnerami, dlaczego jesteśmy trochę podporządkowani, to też mówię na przykład o półperyferiach, to jest ta teoria systemu światowego, albo też odwołuję się do jakiejś teorii takich imperialistycznych państw, tak? I w ten sposób próbuję to jakoś przekazać. A czym dokładnie jest hegemonia i jak ona się przejawia w stosunkach międzynarodowych, na przykładzie Stanów Zjednoczonych?
No tak, hegemonia jest, tak jak wiele pojęć, różnie rozumiana, natomiast nauka ma rozjaśniać, a nie zaciemniać. Więc pierwsza taka dominująca jest zbliżona do tego, co już pani zaznaczyła. Czyli jest to możliwość narzucania swojej potęgi w skali światowej przez hegemona, który ma do tego narzędzia ekonomiczne, militarne, polityczne, ideologiczne, przewagi technologiczne. I oczywiście Stany Zjednoczone w tych wszystkich sferach po upadku swojego strategicznego wroga Związku Radzieckiego miały te przewagi w sferze militarnej, 800 baz na świecie. W sferze technologicznej, dominacja oczywiście Doliny Krzemowej i korporacji technologicznych, innowacyjność największa, patenty. W sferze ekonomicznej oczywiście przewagi kapitałowe, wielkie korporacje, amerykańskie banki, fundusze inwestycyjne, kontrola międzynarodowych instytucji, neoliberalnej globalizacji, takich jak Światowa Organizacja Handlu, prawda, MFW czy Bank Światowy. Czy wreszcie oczywiście przewagi geopolityczne, możliwość wpływania na cały świat przy pomocy różnego rodzaju wpływów i swoich potężnych instytucji. Natomiast to, co pani redaktor zaznaczyła, to jest hegemonia rozumiana w ramach odwoływania się do teorii znanego marksisty Antonio Gramsciego, którego kontynuacją są teorie stosunków międzynarodowych neogramscianizmu, i temu poświęcam swój artykuł, który mam nadzieję tutaj jako link sobie zamieścimy, Istota hegemonii międzynarodowej według Gramsciego obecnie. I tam za nim argumentuję, że tym, czym wyróżnia się hegemonia od dominacji, to jest uzupełnienie tych materialnych przewag, o których mówiłem, zdolnością do takiego oddziaływania na myśli i duchowość ludzi świata, że oni są przekonani, że ten, który realnie dominuje, jest dla nich dobrodziejstwem. Że tak musi być, że co by nie robił, jest on gwarantem naszego bezpieczeństwa, rozwoju, panowania demokracji, rozwoju technologicznego, że bez niego świat nam się załamie. Czyli jest to tworzenie tak zwanego konsensusu kulturowego, przez różnego rodzaju oddziaływania na świat myśli, czyli tworzenie narracji, tworzenie mód, wykorzystywanie edukacji, i tworzenie tego, co Gramsci nazwał blokiem historycznym, w którym tutaj trzeba dodać, najważniejszym aktorem i podmiotem jest nie państwo, tak jak w klasycznych teoriach realizmu w stosunkach międzynarodowych, ale grupy pozapaństwowe, dokładniej klasa burżuazyjna, kapitaliści, a w sferze stosunków międzynarodowych rozszerzono to jako transnarodową klasę korporacyjną, która wyłaniała się od lat 70. I ona przy pomocy oddziaływań globalnych, takich jak na przykład tworzenie spotkań w Davos od lat 70., które do dzisiaj gromadzą pewną liczbę przedstawicieli nie tylko ze świata ekonomii, ale mediów, polityki, służb specjalnych w tym prywatnym kurorcie szwajcarskim sponsorowanym przez korporacje, tworzą blok historyczny, czyli więzi transnarodowe, które są silniejsze od więzi narodowych, a potem transponowane dzięki wpływom do świadomości mas, które nie są w stanie rozróżnić manipulacji od prawdy, nie są w stanie rozróżnić tego, co jest rzeczywiście w ich interesie, a co jest dokładnie przeciwko ich interesom, to, co prowadzi ich na manowce, co prowadzi ludzi do uprzedmiotowienia, do biedy, czy ponoszenia ofiar agresywnych wojen.
Ale dlaczego nie są w stanie rozróżnić? Co dokładnie, w jaki sposób jest kształtowana ta opinia publiczna? No bo często może prawica podnosi takie, no, na przykład organizacje pozarządowe, że one nie są neutralne, że ktoś tam je sponsoruje, a to Soros, prawda, a to jakiś tam fundusz z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Co liberałowie jakby tak wypierają albo negują, że to przecież nie jest prawda, bo te organizacje mają czyste intencje. Tak, więc może pan by coś więcej powiedział na temat tworzenia tych dominujących właśnie narracji, tej zgody, tego konsensusu.
W kapitalizmie globalnym dominują globalne korporacje, które mają określoną agendę ideologiczną, która służy legitymizacji, realizacji ich interesów materialnych. A te interesy wraz z neoliberalną globalizacją są bardzo proste. Osłabiać państwa narodowe i zwiększać logikę kapitalistyczną, jeśli chodzi o wszystkie dziedziny życia. I w tym celu nie oddziałuje się tylko ekonomicznie, nie oddziałuje się tylko politycznie, ale również duchowo, ideologicznie, czyli tworzy taki system idei, poglądów, a nawet wspiera określone pojęcia religijne, które mają ludziom zakryć oczy na to, jakie są rzeczywiste sprężyny po prostu funkcjonowania współczesnego globalnego kapitalizmu. Jeżeli mamy określone idee, które są wytwarzane przez tą klasę i jej adoratorów, to Gramsci mówił, intelektualistów organicznych, którzy są promowani w mediach, którzy dostają fundusze na swoje fundacje, którzy zajmują całe spektrum dyskusji, debaty publicznej, nie tylko tak zwanej prawicowej, ale nawet lewicowej. Bo cóż to za lewica sponsorowana przez wielki kapitał? To jest po prostu robione po to, żeby spacyfikować krytykę realną, dostrzegającą źródło w postaci interesów prywatnych aktorów wielkiego kapitału klasy transnarodowej z Davos, o czym wielu teoretyków, prawda, stosunków międzynarodowych, tych teorii krytycznych, neogramszczańskich czy marksistowskich mówi. I w ten sposób debata jest poświęcona tematom, które nie dotyczą realnych problemów, problemów drugorzędnych albo problemów pozornych, które powodują, że energia jest kumulowana w ten sposób, że nie rusza interesów ekonomicznych tego wielkiego transnarodowego kapitału. I te idee to były oczywiście demokracja, to były prawa człowieka. Dzisiaj mamy agendę LGBT plus te kolejne literki, których nie potrafię wymieniać, ale te problemy sztuczne mogą być mnożone, na przykład na wszystkich opornych wobec globalizacji w politologii wlansowano kategorię populizm. W istocie populizm to jest manipulacja wyborcza, żeby ludzie legitymizowali daną władzę władza mówi to, co oni chcą słyszeć, robią całkiem co innego. A dzisiaj wszelkie krytyczne ruchy, czy ze strony bardziej nacjonalistycznych grup, czy lewicowych, które nie zgadzają się po prostu z tym zakresem dopuszczalnej myśli w ramach narracji liberalnej, one są uważane za populistyczne. Czyli wytwarzanie takiego myślenia, które będzie obejmowało spektrum poglądów, ale będzie miało warunki brzegowe chroniące interesy globalnego kapitału. O tym bardzo dobrą książkę napisał, polecam serdecznie, outsiderom lewicy Alan Beer, francuski socjolog, już 15 lat temu, pod tytułem Nowa mowa neoliberalna.
O, to ciekawe, tego nie znam, ale skoro już Pan wspomina o tych różnych tematach pobocznych, właściwie przekierowaniu właśnie tematyki ekonomicznej na kulturową, tak zwaną obyczajową, a właściwie w taki zaułek nierozwiązywalnych problemów, tak bym to określiła, dlatego że to znaczy, no to są już takie mam wrażenie często tematy, które wchodzą w kwestie bardziej psychologiczne niż, no nie wiem, no polityczne, tak? Więc można zauważyć, że to się radykalizuje i pojawiają się tak zwane wojny kulturowe wręcz, tak? Można mówić o wojnach kulturowych, często tak w Stanach Zjednoczonych to się określa, nie wiem czy u nas, ale no też, no myślę, że czarne protesty były taką eskalacją. No i tutaj zaczynają się po stronie też tej liberalnej takie zmiany, które, no taka radykalizacja w tym zakresie, która wydaje się zastanawiająca i wręcz mam wrażenie taka no irracjonalna. No bo pojawia się tak zwana na tle tej kulturowej polityka tożsamości. Tożsamości czy polityka kierowana do grupy, to ze względu na orientację seksualną, a to ze względu na przykład na kolor skóry. No w Polsce to mniej, bo tego problemu nie mamy. Znaczy problemu, no to ja nie wiem, czy to jest problem. Natomiast mówimy tutaj faktycznie na przykład o kwestii jakiejś tam polityki antyrasistowskiej, tak zwanej, która jednak przeszła z jakiejś takiej racjonalnej, co do której większość ludzi mogła się zgodzić, na przykład zasady daltonizmu ze względu na kolor skóry, czyli no starania się, żeby kolor skóry nie determinował społecznego życia człowieka, tak, czy zatrudnienia, czy edukacji i tak dalej, no przeszli w stronę jakiegoś takiego wręcz komicznego dla obserwatorów zewnętrznych podkreślania znaczenia tego koloru skóry w sposób może jakiś odwróconego takiego rasizmu, że no biali ludzie cały czas ubolewają nad tym, co nad niewolnictwem, którego kiedyś się dopuścili, a ludzie o czarnym kolorze skóry są ustawiani w roli wiecznych ofiar. To jest taki przykład, ale pojawiają się też inne, na przykład tak zwane cancel culture zjawisko, czyli no taka próba usuwania z debaty, odejście od ideałów liberalnych, czyli takiego przeświadczenia, że dobrze, że jest różnorodność, dobrze, że jest wolność mediów, swoboda wypowiedzi, swoboda światopoglądu. Teraz to jest, zostało to zanegowane. Ludzie, którzy mają niewłaściwe poglądy, no, mają się nie wypowiadać, mają zniknąć z przestrzeni publicznej. No i teraz tak, można na to zjawisko patrzeć z kilku perspektyw. Albo jako błąd i wtedy będzie to bardziej kwestia tego, że właśnie o czym Pan mówi, że coraz większą popularnością cieszy się prawica, wygrywa, czyli ta prawica, która jest nazywana populistyczną, ją się dlatego zaczyna gdzieś tam piętnować, tak, jako właśnie populistyczną, bo ona się sprzeciwia temu, tej hegemonii kulturowej dotychczasowej, kapitalistycznej elit, tak. No i w związku z tym też jakiegoś takiego, nie wiem, przerażenia, po prostu te elity zbierają szyki tutaj, żeby się mocniej odróżnić jeszcze. I wówczas bym to traktowała jako błąd. No nie wiem, albo może jest to jakaś świadoma strategia, którą trudno mi powiedzieć, do czego miałoby to prowadzić. Co pan myśli w ogóle o tym, tak? Czy jak pan na to patrzy?
Nawiązując do Gramsciego, on ukuł takie pojęcie cezaryzmu. Cezaryzm to jest etap rozwoju kapitalizmu, kiedy kapitalizm wchodzi w fazę niestabilności ekonomicznej ze względu na różnego rodzaju wyzwania i kryzysy, które zmniejszają akumulację kapitału. I o ile w fazach stabilnych kapitalizm jest w stanie dopuszczać idee liberalne, wolności, wolności słowa, wolności zgromadzeń, nawet związki zawodowe, czy jakieś alternatywne media i partie krytyczne w jakimś tam stopniu, gdzieś je tolerować w ramach oczywiście zakresu swoich, obrony swoich interesów, to w sytuacji, kiedy następuje kryzys, kryzys akumulacji kapitału, zmniejszenie się zysków, natężenie konkurencji, wtedy przechodzimy fazę cezaryzmu i instytucje demokratyczne są zawieszane po prostu. Wtedy wchodzą instytucje niedemokratyczne i różne rozwiązania, które mają ograniczyć tą wolność liberalną, co jasno wskazuje na sprzeczność tkwiącą w idei liberalnej, która zresztą przekonała się na pozbawioną nawet tych etycznych jeszcze jakichś tam odwołań, które Adam Smith chociażby troszkę mówił, neoliberalizmu, gołego manipulacji danymi matematycznymi, po prostu statystykami. I wydaje mi się, że ten kapitalizm po upadku ZSRR, który w 90-tych latach święcił triumf, szalone lata 90. pisał Stiglitz, dlatego że mógł prowadzić ekspansję i korzystać z zasobów byłych państw socjalistycznych, co nazywaliśmy transformacją, a w rzeczywistości tak naprawdę ekspansją właśnie systemu świata, czy w warunkach globalizacji, czyli przejmowaniem tych dóbr materialnych, niszczeniem tego, co było konkurencją, przejmowaniem siły roboczej w tych państwach byłych socjalistycznych. I w XXI wiek wchodzimy już w fazę tego kryzysu, czego pierwszym znaczeniem geopolitycznym była problem, no, wojna z terroryzmem, gdzie zawieszono już po raz pierwszy instytucje demokratyczne pod hasłem walki z terroryzmem. Potem kryzys 2008, to się ciągnie, jest to kryzys strukturalny kapitalizmu. Teraz już sensu stricte odpowiedź na Pani pytanie. Otóż proszę sobie wyobrazić, że 25 marca 2001 roku w czasopiśmie Forum, kiedy to było jeszcze wysokiej jakości czasopismo, takie czarno-białe, ja wtedy byłem młodym studentem, zatrzymywałem się, tam były przedruki z zachodniej prasy, prawda? Był taki artykuł, wywiad Riviere z Susan George. To była znana myślicielka, krytyczna, antyglobalistka. Był artykuł zatytułowany "Czy kapitalizm przetrwa XXI wiek?". I sensem tego artykułu i opracowania Susan George było stworzenie raportu z Lugano. Raportu z Lugano, w której pokazuje, jak globalna klasa korporacyjna wzywa ekspertów z różnych dziedzin do tego kurortu w Szwajcarii, żeby odpowiedzieć na pytanie tytułowe, czy kapitalizm przetrwa XXI wiek. I otóż wnioskiem z tego jest tych ekspertów, że w wyniku narastających nierówności, problemów z legitymizacją systemów, z problemami ekologicznymi, z brakiem kontroli tej zderegulowanej gospodarki, to może się załamać, a warunkiem niesprzyjającym jeszcze dla trwania kapitalizmu jest przyrost demograficzny ludzi. I oni wprost mówili, że jak będzie 8 miliardów ludzi, to kapitalizm nie przetrwa. No ale oni nie zostali opłaceni, tak jak mówi Susan George, po to, żeby tylko narzekać, ale żeby odpowiedzieć tym właścicielom, co robić, żeby jednak ten system, którym on służy, zakonserwować. Tak? To jest istota konserwatyzmu, to jest w warunkach dzisiejszych konserwowanie globalnego kapitalizmu, bo te pojęcia konserwatyzmu też trzeba odnosić do historii. To, co kiedyś konserwowało, to może koniecznie dzisiaj konserwować. I otóż jakie są zalecenia, żeby przeciwstawić tym problemom, gniewowi ludu, bezrobociu i możliwej rewolucji i buntu? Otóż strategia na przykład zatrucia pokarmowego, obniżania jakości po prostu właściwości tak ważnego elementu naszego życia, jak bezpieczeństwo żywnościowe, oraz polityka tożsamości. Rozwinięcie polityki tożsamości, czyli różnych form podziału, które będą powodowały, że ludzie będą czy w sferze religijnej, czy etnonacjonalistycznej, czy wreszcie płciowej szukać wroga po drugiej stronie w tym małym, wąskim swoim zakresie, podczas gdy strukturalne czynniki decydujące o naszym życiu jakościowo będą coraz bardziej przejmowane przez ten globalny przez te globalne korporacje. To było, prawda, dwie dekady temu. Dzisiaj wiemy, że tak po prostu już jest i tego w sferze ekonomicznej nikt nie podważa, zwłaszcza po tym, jak w 2007 roku Politechnika w Zurichu zrobiła wielkie badania i udowodniła, że wbrew tym zawołaniom ekonomistów konserwujących, legitymizujących globalny kapitalizm, to nie jest wolna konkurencja dziesiątek tysięcy podmiotów, tylko za nimi kryje się jednostka kontrolująca 147 najpotężniejszych korporacji, z czego 3/4 to są korporacje finansowe, które poprzez krzyżujące się zarządy kontrolują cały system korporacyjny. Ta jednostka potem, jak już wcześniej mówiłem, ekonomiczna, dopasowuje sobie ducha, dopasowuje sobie ideę, o czym już mówiłem wcześniej w kategorii hegemonii. I wiemy dzisiaj, że jeszcze bardziej jednostką, która kontroluje, która jest w ogóle sercem, to są wielkie korporacje inwestycyjne, które kontrolują największy kapitał, to jest BlackRock, Fidelity, Vanguard i State Street, które kontrolują ogromne ilości kapitału, na przykład ten BlackRock 10 bilionów dolarów. I proszę zwrócić uwagę, Ukrainę po wojnie ma zapewniać jej tak zwaną odbudowę, czyli w praktyce tworzenie akumulacji kapitału na kryzysach, o czym mówiła kiedyś już w doktrynie szoku Naomi Klein, właśnie ta wielka BlackRock. I teraz to, co przyjrzymy się temu, o czym pani mówi. Samo w sobie oczywiście te tezy, walka o tolerancję, o wzbudzanie odpowiedzialności za jakieś tam przewiny, brzmią atrakcyjnie dla ucha. Natomiast, żeby one były tworzone nie w sposób ideologiczny, tylko realny, to trzeba mieć jakąś teorię rozwoju społecznego. I dla lewicy, taką kategorią podstawową, dla takiej lewicy outsiderskiej, także dziękuję za zaproszenie, mi się bardzo ta nazwa podoba, zwłaszcza, że kiedyś tworzyłem 20 lat temu Partię Nowej Lewicy Polskiej, to też była taka outsiderska lewica, nie lewacka, więc prawdziwa, lewicowa, nastawiona na rozwiązywanie problemów ekonomicznych w konkretnym miejscu na ziemi, ale możliwość życia, to jest podstawowa kategoria, możliwość życia, czyli powinniśmy tworzyć większą możliwość życia dla każdego człowieka na ziemi, tak? Ta możliwość życia oznacza rozwiązanie problemów ekonomicznych, tak? Które są wymierne. Dopiero rozwiązując problem możliwości życia, przeskakujemy do królestwa myśli. Nie mówię, że wolności, jak od razu mówił Marx, ale myśli, a potem swobodnej myśli. I dopiero rozwój swobodnej myśli oznacza edukację, która jest punktem nacisku naszego, prawdziwą edukację, wiedzę. I dopiero za nią idzie rozszerzanie horyzontów, zwiększa świadomość i tolerancja. To nie znaczy akceptacja. Natomiast w świecie globalnego kapitalizmu problemy ekonomiczne nie są rozwiązywane, a możliwość życia się zmniejsza. Mówię o możliwości życia, czyli rozwoju podmiotu w warunkach człowieczeńskości, jak mój mistrz mówi, profesor Karpiński. Nie, to się zmniejsza. To jest Susan George w tej książce, czyli Kryzys, czyli odpowiedź, bardzo polecam, z 2011, mówi o tym, że nas okalają mury. One są niewidzialne, ale bardzo realne. To są mury właśnie z jednej strony finansów, dominacja nad naszym życiem abstrakcji takich jak inflacja, WIBOR, LIBOR dla tych wszystkich zakredytowanych, prawda, czy wirus przez pewien czas był tą abstrakcją, która wszystkich nas straszyła, z czego cieszyła się Big Pharma. W związku z tym możliwości życia i problemy ekonomiczne, narastające nierówności w tym Stanach Zjednoczonych pokazują, że ona się zmniejsza. I zaczynanie od tej właśnie cancel culture, czy tych właśnie tez bicia się w piersi, pomijające rozwiązanie ekonomiczne jest w rzeczywistości przemocą symboliczną. I to jakże dobrze pomyślamy, bo tak naprawdę te problemy wynikają z panowania określonych struktur, które się historycznie rozwijają. I to Wallenstein mówił w w swojej książce Analiza systemów światów, że te struktury oznaczają sprzeczności w wielu wymiarach. Po pierwsze pomiędzy Zachodem a innymi cywilizacjami, pomiędzy białą rasą a innymi rasami, które były przez nią podbijane i deprecjonowane albo niszczone, pomiędzy miastem a wsią, pomiędzy kapitalistami a robotnikami i last but not least między mężczyzną a kobietą. I to jest spektrum tych nierówności, dlatego że centrum kapitalizmu tworzy anglosaska cywilizacja białego mężczyzny. Bo oni napędzili i tworzyli kapitalizm i go napędzali. To jest istota. Teraz co oni robią? Oni przerzucają odpowiedzialność na jednostki, które są Bogu ducha winne, prawda? Że jednostki, które są same dzisiaj ofiarami tego kapitalizmu, które ledwo koniec z końcem łączą, które dotykają te wszystkie pociągnięcia, tak jak na przykład teraz globalna inflacja, wynikająca przecież nie z Putin inflacji, jak to wmawiano w Polsce nieświadomym ludziom, tylko z dodruku dolara, pustego dolara przez maszynkę Fedu i potem w innych państwach również też w mniejszym stopniu. I oni wszyscy cierpią i mają dodatkowo bić się w piersi za rzeczy, które nie są z nimi związane. Tymczasem ci, którzy są za to odpowiedzialni, oni kontynuują te swoje działania, które zakazują mówienia o nich na poziomie stosunków międzyjednostkowych. Bo czym innym jest, jak nie nowym formą rasizmu, tu można użyć taką kategorię Deleuze, rasizm dyferencjalistyczny, stwierdzenie wysokiego przedstawiciela Komisji Europejskiej Borrella, że Unia Europejska to są ogrody, a poza nią jest dżungla. Tak? Czyli konkretyzujmy, Chiny, Indie, prawda, no Rosja to już wiadomo, to już jest oczywistość, to jest dżungla, prawda? Mówienie o nierówności kobiet i mężczyzn, no oczywiście, tylko że w polskiej konstytucji w 1921 już były prawa, kobiety mogły głosować, a w szwajcarskiej, tej demokratycznej oazie w 1970 bodajże trzeci, tak? Więc niewątpliwie jest to zrzucanie na barki jednostek problemów, podobnie jak problemy ekologiczne, oni próbują również zrzucić na barki kogo? No mas pracujących, ludu pracującego miast i wsi, to oczywiście ośmieszono to w ramach walki lingwistycznej, ale popatrzmy dzisiaj na protesty rolników. Przecież masy rolników mają stać się, to w Europie całej, ofiarami narracji o polityki klimatycznej, za którą kryją się chociażby właśnie takie fundusze jak BlackRock, bo mają swoją agendę, Larry Fink o tym w 2021 roku rozwinął tą myśl, po to, żeby zmienić po prostu strukturę ekonomiczną świata. I teraz za rzekome ratowanie klimatu masy mają tu i teraz cierpieć i potem kto wie, ile ludzi, jakiej jakości żywność dostanie. Były minister rolnictwa Ardanowski mówi wyraźnie o tym, że zamiast rolnictwa, no jednak o jakiejś tam jakości stwierdzonej, ma być syntetyczna żywność budowana przez nowe biotechnologiczne korporacje. No, czy pamiętacie Państwo świateczki, które miały rozwiązać problem ekologiczny? Tak samo jest z tą polityką tożsamości, rzucanie na barki jednostek coś, co dotyczy rozwiązań strukturalnych, a one generują tylko problemy, no bo czy jest jakaś różnica płci czy ras w sytuacji, kiedy pojawia się bezrobocie, kiedy generuje się wojny, kiedy pozbawia się bazowych możliwości życia wielkich grup ludzi poprzez konkurencję wielkich korporacji. Tak to widzę.
Podobnie, to znaczy może nawet jeszcze szerzej, bo myślę, że ludzie tak jak zawsze żyli od początku w różnorodności jakiejś i etnicznej i rasowej, no już nie wspominając o płciowej, no to gdzieś tam dostosowywali zawsze, ja po prostu patrzę tak materialistycznie, dostosowywali swój sposób życia do takich warunków, jakie mieli. I w momencie, w którym osiągają większą, nawet nie potrzeba intelektualistów, żeby nauczali. Ja myślę, że to w ogóle stosunek na przykład uprzedzenia, bo jestem psychologiem z wykształcenia, więc stosunek taki jak uprzedzenia do innych, to nie jest kwestia jakby intelektualna do końca. Myślę, że to jest kwestia na przykład silniej poczucia zagrożenia. W momencie, w którym jest zagrożenie ekonomiczne, duże jest duża rywalizacja, no to ludzie oczywiście będą pewnie chętniej trzymać ze swoimi niż z innymi, ale to jest po prostu kwestia właśnie tego, na ile ta jakość życia takiego codziennego jest moim zdaniem wysoko postawiona. Podobnie zresztą my tutaj jako takie bardziej tworzymy takie środowisko feministek materialistycznych, tak to czasami nazywamy, no to badania tych różnych autorek, no to one sięgają właściwie początków tam tysięcy lat, na ile to jest możliwe. Wydaje się, że tutaj też była to prosta konsekwencja siły fizycznej, która była niezbędna kiedyś do przetrwania. To jest banalne, tak? Natomiast jeśli mówimy o maskowaniu przez właśnie tych prawdziwych problemów, które mogłyby być niewygodne, gdyby zacząć je rozwiązywać, to tutaj w feminizmie też mamy na przykład taką kwestię prostytucji i kwestię, no, z którą idzie bardzo duży handel ludźmi, bo osób, które się na to decydują samodzielnie, to jest jakaś po prostu garstka, ale z tym aspektem tradycyjnym feministycznym, gdzie feministki na to zwracały uwagę, że to do takiego zawodu idą kobiety, które są w beznadziejnej, podłej sytuacji życiowej od początku, bo to była tradycja feministyczna praktycznie od pierwszej fali jeszcze, no to tego nie wolno, to zostało wykluczone, tego już nie można powiedzieć i ten feminizm ma zostać całkowicie wymazany z debaty, tak? Więc
Nie
to
pasuje do
też jest
narracji.
taki przykład. Słucham?
Nie pasuje do dzisiejszej narracji, tak?
Nie pasuje, no bo wiadomo, że liberalizm pasuje. Liberalizm dzisiaj, jeśli dobrze pan zwrócił uwagę, że konserwatyzm trzeba odnieść do historycznych warunków. W tym momencie liberalizm skrajny jest taką formą konserwatyzmu, żeby nic się nie zmieniło, żeby można było sprzedawać coraz więcej, jak nie ciało, to tożsamość, psychikę, wszystko, co da się utowarowić po prostu. Bez patrzenia w ogóle na to, czy na godność człowieka, na jakieś takie wyższe wartości. Kiedyś to było inaczej, bo kiedyś to bardziej chciano utrzymać strukturę, prawda, taką najpierw feudalną, czy potem ściśle i powiązaną z religią na przykład, ale dzisiaj jest już inaczej. I chciałabym w takim razie jeszcze przejść do, bo trochę pan już o tym powiedział, do kwestii rywalizacji pomiędzy gospodarką wirtualną a realną. Pan pisze też w swojej książce o problemach geopolityki trochę, o taki mały rozdziałik finansjaryzacja. Finansjalizacja to różnie tam czasami to tłumaczenie słyszę. Natomiast ja teraz zainteresowana tymi różnymi sprzecznościami, które dostrzegam, zaczęłam czytać Technofeudalizm, Yanis Varoufakis to napisał, nie tak dawno wyszło. I tam troszeczkę pogłębia ten problem dominacji tych korporacji, ale finansowych, tych wszystkich, którzy czerpią jego zdaniem tutaj już nie zysk, tylko można bardziej mówić o rencie w przypadku i czynszach. No, można też, prawda, no tutaj handel instrumentami pochodnymi, instrumentami jakimiś opcjami, tego typu jakimiś konstruktami wirtualnymi, bankowymi, nie wymaga właściwie zaangażowania pracy ludzkiej w niewielkim stopniu, znacznie mniejszym niż produkcja. Właściwie światem tym, czym, co my będziemy jedli, czy w co będziemy ubrani, nie są zainteresowani tacy ludzie, bo to nie jest ich, oni z tego częściej bardziej opłaca im się kupić jakąś firmę, podzielić ją, sprzedać natychmiastowo, zhandlować, doprowadzić do upadku i tyle, tak? Nie są zainteresowani długoterminowym zyskiem. No i właśnie Varoufakis tam na to zwraca uwagę i dlatego mówi o powrocie do jakiejś formy feudalizmu. I teraz jak pan wspomina o Davos, to co tam się zaczyna właśnie pojawiać, że cały czas takie niby lewicowe postulaty, co część lewicy bierze za dobrą monetę, Ja uważam, że to jest. Nie zadaję sobie pytania, jak to jest możliwe, że mieliśmy konflikt klasowy i raptem, i on miał być rdzennym elementem kapitalizmu, a raptem dzieje się tak, że w Davos miliarderzy opowiadają dokładnie to samo, co my popieramy, że zielona energia, prawda? Tutaj też Varoufakis zwraca uwagę, że właśnie, ponieważ ta finansjalizacja dotyczy feudalizmu głównie banków, ale też wirtualnej strefy, która czerpie z czynszów po prostu. Czyli z tego, że my tutaj teraz nagrywamy, darmową pracę wykonujemy, żeby oni mieli większą podaż przecież, prawda? Usług. Więc oczywiście tam czynsz, no to bardziej Spotify albo Netflix, tak, za usługi. Natomiast, no właśnie, to też on tam zwraca uwagę na to, że zielona energia, na przykład wiatraki, panele, to też jest już zarządzane programami. Więc stanowi element tak zwanej chmury. No i właśnie tutaj lewica nie zwraca uwagi też, że oni są za skróceniem w sumie tygodnia pracy. Lewica też. Ja się zastanawiałam, o co tu chodzi. Czy kapitaliści stali się tacy wyrozumiali? No, doszłam do wniosku, że może po prostu to są inni kapitaliści, że oni nie potrzebują już pracy ludzkiej w takim, że żyją z tego, że mamy czas wolny i klikamy ich, prawda, produkty. Więc może coś się tutaj stało takiego. Co pan myśli o tym w ogóle podziale, że tu się wyłania jakiś feudalizm, no, w tym zakresie?
No
I
tak,
może nowa hegemonia prowadzi za tym, prawda?
to bardzo jest trafne zdziwienie. Natomiast no, wszyscy, którzy myślą lewicowo, widzą stan nierówności ekonomicznych i w jaki sposób te ogromne możliwości produkcyjne są wykorzystywane przez coraz mniejszą garstkę ludzi, to zdają sobie sprawę, że rację miał Marks, że żaden kapitalista, a w kapitalizmie oczywiście jest hierarchia, więc mówimy tutaj o strukturze tych, którzy ten kapitalizm tworzą od góry i generują i kontrolują, nie odda niczego ze swoich zysków, jeżeli nie będzie to w jego leżało w jego interesie. To Susan George właśnie przywołuje Adama Smitha nawet z tej słynnej książki o bogactwie narodów. Maksymę panów definiował już Smith, że to jest wszystko dla nas, nic dla innych i tyle. W związku z tym odpowiedź na pani pytanie właściwie można odnieść do historii. Otóż w XIX wieku, kiedy rozwijał się kapitalizm przemysłowy i pierwsza globalizacja, tak bym powiedział od pierwszej, od drugiej połowy XX wieku w ramach Imperium Brytyjskiego, które było tym wtedy hegemonem na początku, aż do czasu rywalizacji imperializmów o podział łupów, pojawiła się świadomość, rosnąca się świadomość ruchu robotniczego, co mu oczywiście pomogli ci wielcy myśliciele, filozofowie, socjaldemokracji, ideolodzy itd., itd. I kapitaliści wtedy zorientowali się, że ci robotnicy, no coraz bardziej uświadomieni, bo jednak ten ruch komunistyczny i socjalistyczny miał jakieś wpływy, postanowili się, żeby powstrzymać groźbę rewolucji, o której była mowa, rzucić na ochłapy ubezpieczenia, prawda, społeczne i emerytalne, czego dokonał Bismarck. Co było skutecznym narzędziem, jak widzieliśmy w 1914 roku, nie było już solidarności międzynarodowej klasy robotniczej, do czego wzywano w odpowiedzi na kosmopolityzm kapitalizmu, dodajmy. No ale potem właśnie rzeczywiście kapitaliści zaczęli rywalizować ze sobą przy pomocy tych narzędzi, jakimi byli motarstwa kapitalistyczne, te potężne zachodnie, walczyć o łupy, z czego zresztą pierwsza wojna światowa wyszła. No i robotnicy uzyskali, zwłaszcza w Europie, w Niemczech, ten po prostu podporządkowali się swoim kapitalistom i walczyli z nimi przeciwko innym robotnikom. I teraz przeskakujemy 100 lat później i mamy to, co pani zwróciła uwagę, na nowe zmiany technologiczne, nowe rewolucje technologiczne. Niektórzy mówią, że to czwarta rewolucja przemysłowa. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie nowe możliwości technologiczne, no, nowa skala związana z tym, co opisuje skrót NBIT, czyli nanotechnologie, biotechnologie, informatyka, kognitywistyka, sztuczna inteligencja, prawda, bioinżynieria, inżynieria genetyczna itd., itd. W związku z czym pojawia się problem na nowo zrestrukturyzowania kapitalizmu i struktury świata pracy. I teraz jak zrobić, tak jak już wcześniej mówiłem, żeby ten kapitalizm przetrwał. I tak jak wtedy dano te ubezpieczenia, tak dzisiaj próbuje się mówić o tym dochodzie podstawowym, który będzie jakąś tam niby próbą rozwiązania tych problemów. Oczywiście nie mówiąc o tym, jaki to będzie dochód i pod jakimi warunkami i na co będzie pozwalał czy na tym będzie się kryła podmiotowość czy uprzedmiotowienie. Ale proszę zwrócić uwagę, my żyjemy w polityce strachu, zarządzania strachem, strategicznym zarządzaniu percepcją strachu. To się zaczęło od wojny z terroryzmem. Urosło do mega skali, jeżeli chodzi o geopolitykę tego koronawirusa. Tu jest Raika Desai, taką książeczkę napisała właśnie, która pokazała, że ten koronawirus tutaj też miał swój wymiar geopolityczny, geopolityki kapitalistycznej, zarządzania wielkimi masami przez strach, ograniczanie wolności, łamanie wszelkich oporu. No bo jeżeli się nie podnosi debat, to nie ma liberalizmu, tylko jest jednostronne narzucanie swojej woli, prawda? I dzisiaj mamy zagrożenie wojną, straszenie wojną światową. Tacy ludzie wraz jeszcze z kryzysem pracy, który wynika z kapitalizmu, no oni będą się cieszyli, że będą mogli jakoś przetrwać i te wszystkie kasełka będą dla nich jakoś atrakcyjne, ale oczywiście to prowadzi do tego, co rzeczywiście pani zwróciła tu uwagę, dobrą kategorią technofeudalizm. Właściwie to jest, można powiedzieć, zła synteza dzisiaj. Dlatego, że ten nowy system, który zaplanuje się, jest syntezą najgorszych elementów feudalizmu i najgorszych elementów kapitalizmu. No? Najgorszych elementów tych dwóch systemów, ale on jest dlatego tak potrzebny i dlatego tak ma taką moc działania, to o czym tutaj cały czas mówimy, w wymiarach ideologicznych, kulturowych, politycznych czy zdrowotnych. Dlatego, że zdają sobie sprawę ci panowie, tych 42 miliarderów, które, jak mówi Oxfam, ma tyle kapitału, ma tyle majątku, co 3,5 miliarda ludzi na świecie. 42, prawda? Ich jest według tych badań. Zdają sobie sprawę, że przed światem, przed ludźmi kryje się okno jakościowych zmian, możliwości jakościowych, rewolucyjnych zmian. Dlatego, że pierwszy raz w historii, dzięki właśnie rozwojowi technologicznemu, możemy wyjść z królestwa konieczności w królestwo wolności. Dlatego, że Kai Fu Lee jest taki chiński badacz technologii, no mówi, nazywany chińskim Billem Gatesem, bo on pracował pierwszy jako przedstawiciel Google, a potem już w chińskim biznesie. I on przekonuje, że w ciągu 10 lat 40, nawet do 40-50% z punktu widzenia technicznego miejsc pracy w USA może zniknąć. Taki profesor Andrzej Targowski, polski wybitny informatyk, twórca pierwszego miasta cyfrowego w USA, więc człowiek o wielkich osiągnięciach, on tworzył też system PESEL w Polsce. Wyszła jego nowa książeczka, Informatyka strategiczna, informatyka w służbie ludobójstwa, bardzo interesujące pozycje. On w ostatnim wywiadzie, który gdzieś tam można w internecie znaleźć przed kilku dni, mówi tak: jeżeli my nie powstrzymamy biznesu, jego arogancji do właśnie zysku ponad wszystko w rozwoju informatyki i tych technologii, to w ciągu 10 lat połowa ludzi będzie siedziała w domu i będzie bezrobotna, co w praktyce będzie oznaczało więzienie, de facto więzienie, bo to będzie bezczynność. Bo ten system kulturowy jest oparty na tym, co jest podstawą kulturową kapitalizmu, czyli mitologii, mitu amerykańskiej idei, że oto bogaty, ten posiadacz kapitału, to jest wyższy byt, wyższa jakość, przeznaczony człowiek do wszystkiego, a ci pozbawieni, biedniejsi, no to są gorsi, aż do tych, którzy są już w ogóle zbędni, bo nic nie potrafią, bo nie mają kapitału. Taka jest sposób myślenia, mentalność tych klas z Davos. Dlatego może dać im syntetyczną żywność, niskiej jakości rozrywkę, celebrytów, prawda, gry komputerowe, VR-y, tyle, żeby oni tam sobie siedzieli, nie myśleli o tym, jak ten świat wygląda i czy można w nim coś zmienić. Także.
Ale wie pan, co tu jest jeszcze? Tak chciałam tylko się wtrącić, że ja nie wiem też, jak długo dawać cokolwiek. Dlatego, że to faktycznie tworzy taką grupę ludzi zbędnych, bo my zapominamy, że w tym momencie większość z nas do pewnego momentu była potrzebna, jeszcze często jest, do tego, żeby pracować i generować zysk. I z tego wynika prawdopodobnie utrzymywanie jakiej takiej no, godności. W ogóle rozwój instytucji pewnie w państwie narodowym, no bo był potrzebny pracownik na określonym poziomie, prawda, który coś tam zrobi, więc się pojawiła oświata, więc jest ochrona zdrowia, no bo jak on będzie chorował, szybko umrze, to jest koszt dla pracodawcy. No, ale jeśli pracodawcy, właściwie ich nie ma, nie potrzebują już pracowników w takim stopniu albo jakąś garstkę, to po co w ogóle ci ludzie? Więc po co im coś dostarczać? Przecież i tak są nędzarzami, nie mają pieniędzy za bardzo. Nawet jeśli utrzymywać ich w jakim takim na minimalnym dochodzie, to co tam za to kupić można? No można to wymienić tak jak chłop pańszczyźniany na jakieś tam litr wódki i trochę pożywienia. Tak?
No ma Pani oczywiście rację, tylko trzeba tutaj uzupełnić, że to jest paradygmat właśnie kapitalistyczny. To jest paradygmat struktury społecznej kapitalizmu, w której traktuje się ludzi jako zasób, jako koszt, wreszcie jako zbędny koszt, kiedy już jest to nieprzydatne, prawda? Zobaczcie Państwo, jak w Polsce ile szkół zostało zlikwidowanych czy szpitali pod hasłem kosztów. No, to jest ta logika, którą Mark Fisher w doskonałej książce Realizm kapitalistyczny opisywał. Właśnie wszechobejmująca logika przeliczania wszystkiego na koszt. Czyli zero jest ważniejsze, czy cyfra jest ważniejsza od realnego życia, a z drugiej strony mamy cywilizację zera, jakbym określił tą mentalność kapitalistów, bo pasjonują się tym, kto ma więcej zer na koncie, tak? I stąd te różnego rodzaju plebiscyty czy listy najbogatszych i pasjonowanie się, kto ma tych zer więcej na koncie. I to jest cywilizacja zera, ta, o której my mówimy. Natomiast dokończąc moją tą poprzednią myśl, oni sobie doskonale zdają sprawę, że w warunkach zaspokojenia naszych potrzeb dzięki rozwojowi tego potencjału technologicznego, sytuacja może być całkiem inna. Może następuje okres, kiedy jest możliwość zmiany paradygmatu. Bo o ile święty Augustyn mógł mówić, kto nie pracuje, ten nie je, w warunkach, prawda, niskiego rozwoju technologicznego, gdzie trzeba było te masy mobilizować do ciężkiej pracy, bo takie były możliwości po prostu środków produkcji, gdzie nawet przywódca bolszewicki Lenin to samo mówił, w sytuacji, kiedy te państwo przecież przejęte przez nich było państwem półfeudalnym i też zbiedniałym, i też był przymus pracy de facto, to co nazywał Witthofen cywilizacją hydrauliczną, czyli taką despotyczną, z tym, że oczywiście to był środek prowadzący do przyszłego celu, to dzisiaj już takich problemów nie ma. Dzisiaj mówienie o tym, że nie będzie pracy, nie będzie emerytur, nie będzie przyszłości, jest po prostu amoralną narracją panów po prostu, którzy wyalienowali się całkowicie, żyją we własnej rzeczywistości, stworzoną przez sztuczne warunki konsumpcji i tych mitów, w których oni żyją. I teraz istnieje potrzeba ich dezalienacji po prostu. Potrzeba ich dezalienacji i zapukania w ich głowy, że to już nie jest ten czas, panowie. To już nie jest ten czas. To już nie jest czas na żadne ideologie złotego miliarda czy 1%, bo nas już stać po prostu na to, żeby wszyscy mogli zdrowo żyć, najeść się, mieć w miarę dobre mieszkania, myśleć o alternatywach cywilizacyjnych, a których podstawą jest zmiana koncepcji pracy. Zmiana koncepcji pracy. Taki brytyjski badacz, prawda, twórca pojęcia prekariat, Guy, zapomniałem,
Standing?
jak?
Standing? On był
Sutherland
standing?
chyba.
Chyba nie wiem.
Tak, on
No.
stworzył kategorię prekariat. Ja byłem na jednej
Tak.
konferencji, zresztą śmieszna historia, bo byłem na konferencji stosunków międzynarodowych. Przychodzę, tam nie mam tej plakietki, dla mnie siadam, a tam wychodzi ten Guy Sutherland i mówię, okazuje się, że moja konferencja była po prostu później, ale skorzystałem z tego w ten sposób, że on powiedział w ten sposób. W XXI wieku największą tragedią naszą jest to, że my nie, nie my myślimy w kategoriach pracy wprowadzonej przez Smitha i tych liberałów, którzy wprowadzili kategorię labor. Tymczasem wcześniej była kategoria work. I labor to jest to, o czym mówimy. Kryzys labor jest, bo w warunkach kapitalizmu i tej logiki to jest to racja w ramach tego samouzgadniającego się systemu. Ale jeżeli zmienimy koncepcję pojęcia, a jest to już możliwe, bo problemy ekonomiczne, które kapitalizm przyniósł jak pewien postęp, one są już teraz rozwiązywalne, można zmienić kontekst cywilizacyjny. I on mówił, że w starożytności za pracę uważali, oczywiście wolni ludzie, bo niewolnicy wtedy pracowali, uważali na przykład odwiedzanie się, umacnianie przyjaźni, więzi rodzinne. To była praca, dyskusje, prawda? To było rozumiane jako praca społeczna. Z tym, że dzisiaj tymi niewolnikami mogą być po prostu już technologie. One w odpowiednich koncepcjach mogą przy odpowiedniej organizacji spełniać tą samą rolę, a przed ludzkością otwiera się cywilizacja ducha. Ja mówię tutaj o tendencji uniwersalnej, bo jasnym jest, że przekładając to na sytuację konkretnych państw i narodów, mamy różne kultury, cywilizacje, etapy. Natomiast ja mówię o tej generalnej, naczelnej idei, bo w kontrze do tej naczelnej, generalnej idei, o której tutaj mówimy, czyli tej transnarodowej klasy z Davos, która...
Tak, ale wie pan co, ja się obawiam tylko jednej rzeczy, to znaczy, bo tak jak pan powiedział, ale więcej pan mówi o jakichś potencjalnych korzyściach, a nie o tych jednak zagrożeniach, które wynikają z tego, że ta technologia może być, ale w momencie, w którym ona funkcjonuje w takim systemie, jest własnością garstki miliarderów, to jakby zmienia wypoczywanie na ich warunkach, to jest trochę inne wypoczywanie niż wypoczywanie, gdyby ta technologia była na przykład własnością publiczną. Ja w ogóle bardziej bliżej do takiego też pomysłu, że może na przykład ta cała chmura powinna być tak jak energetyka, prawda? W tym momencie, czy jakieś inne zasoby strategiczne po prostu dobrym publicznym. I wtedy oczywiście tu są też różne zagrożenia. Natomiast no ja, kiedy jednak miliarderzy mówią, że właściwie to nie wiesz co, nie pracuj, daj sobie spokój, a my ci damy jakiś dochód, to ja jednak czuję się bardziej zaniepokojona niż mimo wszystko w ich wydaniu, niż jakby to no, była nad tym jakaś demokratyczna kontrola, nie?
Ja o tym samym mówię, tylko tym, co lewica czyniło lewicą, dopóki nie stała się przybudówką liberalną, jest budowa alternatywnych możliwości, całościowych koncepcji, a nie tylko pudrowanie nosa. Oczywiście na różnym etapie dziejowym jest to różnie możliwe, ale ja się zgadzam z Manuelem Wallensteinem, który w takiej książce Utopistyka mówi, że żyjemy w czasach bifurkacji czy rozwidlenia. Czyli ten system przestał być stabilny, kontrolowalny. Tego przejawami jest kryzys hegemonii amerykańskiej, między innymi. Jako tego głównego realizatora woli tej klasy z Davos, po prostu następuje to, przed czym przestrzegał jeden zresztą z amerykańskich takich strategów jeszcze 12 lat temu, czy no aż więcej, 15 lat temu, Zbigniew Brzeziński, czyli globalne przebudzenie polityczne. Dzisiaj ono się dzieje wbrew woli tych, którym było dobrze w tym systemie czerpania garściami z biedy i z nierówności całego świata, dlatego że ono nastąpiło i następuje globalne upodmiotowienie globalnego południa i sił, które mogą postrzegać ten świat nieco inaczej, które nie zgadzają się na ten wielki rest. Więc powinniśmy myśleć o tym również całościowo i próbować tworzyć jakieś takie całościowe koncepcje, które będą dla nas
chodzące. Ale właśnie to właśnie dobrze, że pan powiedział, bo mieliśmy mówić o kryzysie hegemonii, a trochę żeśmy odpłynęli tutaj daleko w różne rejony. Chciałam o to zapytać, czy mamy kryzys już tej hegemonii, no bo wydaje się, że mamy kryzys po prostu też dominacji ekonomicznej przede wszystkim, prawda, Stanów Zjednoczonych. Jak to w tym momencie wygląda, czym to się przejawia?
Znaczy, nie mamy już świata, hegemonia zniknęła, jednobiegunowość zniknęła. O tym mówił chociażby John Mersheimer, taki, no, jakby nie było teoretyk realizmu ofensywnego, ale badacz, naukowiec, a nie udawaniec, który mówi, że w 2017 roku mamy do czynienia z trzema ośrodkami w świecie, potęgami. USA jest wciąż najsilniejsza, ale już jest Chińska Republika Ludowa, Federacja Rosyjska. Nieśmiało dodam, że ja już w swojej książeczce, tutaj będzie, dzięki pani redaktor, można pobrać za darmo w PDF-ie. Moja książeczka z 2016, pierwsze wydanie, mówiła, że w tym kierunku to będzie się działo. Znaczy, hegemonia, te przewagi wynikały z tych elementów, o których już mówiłem wcześniej. I te elementy po prostu USA już te przewagi tracą. W technologiach, które były ważnym elementem, właśnie źródłem tej cywilizacji i tych zagrożeń, o których tutaj mówiliśmy, w rękach tej klasy z Davos, już wiemy, udowodniono, że te 44 najbardziej zaawansowane technologie w tamtym roku, 37 po prostu Chińska Republika Ludowa już wyprzedza Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o instytucje regulacji ekonomicznej, no to kontrolowany przez USA Bank Światowy ma już silną alternatywę, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Jeżeli chodzi już o wolumen handlu, Chińczycy wyprzedzili Amerykanów. Jeżeli chodzi o projekty, ten projekt globalizacji neoliberalnej jest już skutecznie kolodowany przez inicjatywę Pasa i Szlaku chińską, która obejmuje 150 państw na świecie i kilka bilionów dolarów. Jeżeli chodzi o dominację tych instytucji międzynarodowych kontrolowanych przez kolektywny Zachód, które skupiają się wokół G7, jako tego rdzenia duchowego, można powiedzieć, kolektywnego Zachodu, czyli najbogatszych kapitałowo państw, czy Unii Europejskiej, mamy już grupę BRICS, która obecnie już liczy 10 państw, obejmuje 47% ludności świata, 37% PKB według siły nabywczej, a w kolejce stoi kolejne 30 państw, które bez żadnego przymusu, bez żadnej manipulacji, bez żadnego narracji o tym, że są mniej rozwinięci, wymagają modernizacji przez tych oświeconych ekonomistów i technokratów z Brukseli czy Waszyngtonu, chcą po prostu przystąpić do tego, ja nazywam to międzycywilizacyjnego zrzeszenia państw dla nowej ery. W sferze militarnej widzimy, że Stany Zjednoczone nie są w stanie już przy pomocy projekcji siły rozwiązywać swoich problemów, co się zaczęło od Syrii, którą chciano, prawda, zdekonstruować. Tutaj nie udało się tego zrobić. Rosja, Iran tutaj powstrzymały ten scenariusz. Mamy wojnę, pierwszą wojnę świata wielobiegunowego na Ukrainie, która niesie strasznie żniwo Słowianom wschodnim, ale widzimy, że Rosja sposób straszny, taki jak to na wojnie jest, ale wygrywa z Ukrainą, która jest przecież częścią potencjału NATO, no bo hasło pomocy to może jest dobre nawet inwestycji świątecznej pomocy, to jest po prostu instrument rywalizacji kolektywnego Zachodu z kolektywnym Wschodem, ale widzimy, że te militarne zdolności Rosji i Chin wzrosły tak bardzo, że nawet parę dni temu w Komitecie Wywiadu USA rzucono hasło, że Rosjanie są w stanie wynieść bomby nuklearne w przestrzeń kosmiczną i rzeczywiście zagrożenie bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. W sferze ideologicznej widzimy, że już te hasła demokracji nikogo nie przekonują, bo jak wyglądają protesty w Unii Europejskiej, w jaki sposób są pacyfikowane na przykład żółte kamizelki, ja byłem tego świadkiem w Paryżu, czy w Kanadzie, kiedy odłączano w tym demokratycznym kraju ludziom konta, żeby nie mogli protestować. W sferze praw człowieka, które były tak nośne, widzimy ostateczne załamanie się przy tym konflikcie w Gazie, kiedy państwo Izrael, mające te liczne przewagi, całkowicie nieproporcjonalnie do ataku Hamazu, prowadzi wojnę z cywilami na całego kolektywny Zachód nie widzi tutaj problemu praw człowieka, czyli narracja, ideologia, ekonomia, technologia i wpływy polityczne się kurczą. To, czego jeszcze się, gdzie te przewagi jeszcze na pewno są duże, a co jest istotne dla pozostałości hegemonii, to jest sfera informacyjna. No i tutaj tym wyłomem, który najnowszym wyłomem, o którym również, jak myślę, porozmawiamy, był ten wywiad Takera Carlsona z prezydentem Federacji Rosyjskiej.
No to może proszę powiedzieć, jak pan to widzi właśnie na tle tej sytuacji międzynarodowej, ten wywiad. Bo czasami zastanawiałam się też, dyskutując na ten temat, czy to nie jest właśnie jakaś taka właśnie po stronie Stanów Zjednoczonych próba wycofania się, czyli no najpierw wpuszczą właśnie w sferę informacyjną różne elementy rozwadniające dotychczasową narrację. I to jest takie kontrolowane, prawda, że tutaj raptem jest rozmrożenie, tak jak 2 lata temu nie wolno było w ogóle powiedzieć nic, cokolwiek, nawet, nie wiem, ci badacze, ścigani byli nawet ci właśnie realiści tak zwani, tak, w geopolityce, to nawet oni byli gdzieś tam piętnowani na łamach mediów, stopniowo to dopuszczono, no i w końcu teraz świat mógł usłyszeć, co Putin ma do powiedzenia na temat tego, co robi, tak?
Tak, bardzo ważna kwestia i kompleksowa, spróbuję ją w miarę krótkim czasie scharakteryzować. To znaczy, Tucker Carlson zrobił to, co wcześniej próbował zrobić lewicujący Oliver Stone, dlatego że on już po rozpoczęciu kryzysu ukraińskiego w 2014 roku też zrobił kilka wywiadów z prezydentem rosyjskim, a jego celem było nic innego, tylko dać możliwość światowi zachodniemu samodzielnego studiowania percepcji rosyjskiej, bez zagłuszaczy propagandowych czy udających naukowców, różnych specjalistów od bezpieczeństwa. Stąd jako lewicowiec chciał po prostu to zrobić, żeby powstrzymać tragedię, powstrzymać konfrontację. Teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy ta tragedia już się stała. Natomiast, żeby nie poszła w kolejnym kierunku, tym razem ze strony prawicowej, tak zwany Tucker Carlson, zrobił dokładnie to samo i on o tym mówił wyraźnie. Tu nie byłem po to, żeby atakować, tylko żeby dać możliwość wypowiedzi. Takie zadanie dziennikarstwa było, żeby informować w tym wypadku o tym, jaka jest percepcja rosyjska, a właśnie to, co my teraz robimy w całym świecie, różnego rodzaju debaty, oceny, dywagacje są czymś, co powinno występować w opinii publicznej i co jest tą deliberacją, o której marzyli liberałowie, a sam Carlson mówił, że 3 lata nie mógł tego zrobić, bo mu nie pozwolono w Stanach Zjednoczonych. To jest raz. Po drugie, Tucker Carlson niewątpliwie jest przedstawicielem tego nurtu w Stanach Zjednoczonych, który nazywamy trumpizmem. Ten nurt trumpizmu, którego tylko symbolem jest Donald Trump, reprezentuje tą dużą i rosnącą część Amerykanów, którzy widzą, jak ta logika transnarodowego kapitału rozmontowała ich państwo, pozostawiając, generując ogromną ilość problemów w Stanach Zjednoczonych. Proszę sobie wyobrazić, tutaj powołuję się na zdobywcę Nagrody Pulitzera Chrisa Hessa, który twierdzi, że w Stanach Zjednoczonych trwa najbardziej zaciekła wojna klasowa w historii. Nierówności społeczne, cytuję go, osiągnęły najbardziej ekstremalny poziom od 200 lat, przewyższając drapieżną chciwość ery baronów rabunkowych. 12 milionów dzieci, które kładą się spać głodne lub żyją, jak prawie 600 tysięcy Amerykanów na ulicy, nie są częścią równania. 10% najbogatszych ludzi posiada prawie 70% bogactwa, górny 1% kontroluje 32% bogactwa. Ci rządzący oligarchowie trzymają nas, nie wspominając o świecie naturalnym, śmiertelnym uścisku. Zmobilizowali organy bezpieczeństwa państwa, zmilitaryzowali policję, zbudowali największy system więziennictwa na świecie i zdeformowali sądy, aby kryminalizować ubóstwo. Jesteśmy najbardziej szpiegowaną, obserwowaną, fotografowaną i monitorowaną populacją w historii ludzkości. A ja zajmowałem się państwem Stasi w Niemczech Wschodnich, mówi Hess. Kiedy państwu korporacyjne obserwuje się 24 na dobę, nie możesz używać słowa wolność. To jest relacja między panem a niewolnikiem. Więc Amerykanie zdają sobie sprawę, że ta logika transnarodowa prowadzi ich na manowce. Ten amerykański sen, który sprowadził Polaków w taką euforię i wiarę w Amerykę, on już dawno zniknął. No ale ludzie wierzący to mają to do siebie, że ich fakt nie przyjmują. Nie mówię o Polakach w tym momencie. Natomiast Amerykanie zdecydowanie się no, widzą, czują i tak dalej, i tak dalej. Więc Trumpis reprezentuje tych, którzy chcieliby przywrócić po prostu rolę państwa wbrew transnarodowej tej logice. I teraz trzecia. Co jest najważniejsze w tym wywiadzie? Moim zdaniem najważniejsze jest to, że prezydent Rosji zaproponował Trumpowi zniesienie logiki właśnie tej transnarodowej, która dominuje i wykorzystuje Stany Zjednoczone jako państwo, poprzez likwidację CIA. Moim zdaniem to jest sygnał. Dlatego, że jeżeli on pokazuje na to, na udział tej organizacji w Nord Stream, zniszczeniu rurociągu na dnie Bałtyku, czy w zamachu stanu na Ukrainie, a z drugiej strony mówi, że miał dobre relacje z prezydentami takimi nawet jak George W. Bush czy Donald Trump, to on pokazuje, że ci politycy mogą nawet mieć dobrą wolę, ale nie ale ta struktura jest już po prostu tak walienowana. Ja pamiętam również to, co George o tym pisze, że nawet Bill Clinton, on nie chciał wojny w Jugosławii. On nie chciał rozmontowania Glegau-Steagall Act, taki był w latach 30. za Roosevelta prawo uchwalone, żeby banki, rozdzielić banki inwestycyjne od tych banków trzymających depozyty Amerykanów. A w 99. zorganizowano lobby i tak dalej, to poszło, a Bill Clinton jeszcze miał problemy natury innej. Więc moim zdaniem to jest pierwszy. Drugi, jeżeli nawet ktoś wierzy dalej, że Amerykanie chcą Rosjan odrzucić, po prostu odłączyć od Chin, bo Chiny są rzeczywiście strategicznie największym zagrożeniem dla USA, to w tym wywiadzie wyraźnie jest przedstawiona inna wizja. Dlatego, że Putin mówi o tym, że Xi Jinping jest jego przyjacielem, mówi, że Amerykanie popełniają błąd, próbując się od Chin odłączać przez te różne sztuczne wojny handlowe i sankcje. Mówi w ten sposób, jesteśmy świadkami obiektywnego procesu rozwoju państw niezachodnich ze względu na procesy rozwojowe. I to nie jest kwestia, to jest kwestia obiektywna. I teraz trzeba, żeby Amerykanie i inne państwa zachodnie dostosowały się do tej nowej obiektywnej sytuacji. Takie propozycje były od wielu lat, zwłaszcza przez Chińczyków promowane, tak? Na nowo się ułóżmy na relacjach win-win, najsilniejsi oczywiście, ale tak, żeby to wszystko mogło razem nikogo nie niszczyć, żebyśmy mieli jakieś zyski, bo jesteśmy współzależni. To jest obiektywna tendencja. Ale tutaj prezydent rosyjski zaznacza, że Amerykanie no, nie, tego nie chcieli i zamiast tego rozwinęli logikę, prawda, sankcji, powodowania konfliktu, wojen informacyjnych, czy wojen kulturowych rzeczywiście, no bo jeżeli już mamy te procesy takiej totalnej krytyki Rosjan, bo są Rosjanami, no to już nie jest krytyka państwa, Putina czy polityki, tylko krytyka po prostu totalna, cywilizacyjna, ale bardziej niebezpieczna. I to jest druga propozycja. Tam wyraźnie mówi Putin, rozwój BRICS jest jak promienie słońca, jak wschód słońca, tego się nie da powstrzymać. I to jest propozycja, żeby zastanowić się, żeby nowy prezydent amerykański, którym będzie prawdopodobnie Donald Trump, przywracając kontrolę państwa amerykańskiego, dezalienując te imperium, które ma ponadnarodowe interesy, nawet nie potrafi strzec granic, co mamy dzisiaj konflikt z Teksasem, no bo państwo, które nie strzeże granic, to za państwo. A widzimy w Unii Europejskiej to samo. Granice Unii były niestrzeżone. W Polsce zniknął COVID, jak oczywiście ja rozumiem, że Ukrainą trzeba, Ukraińcom trzeba pomagać ludziom. Ta humanitarna logika oczywiście była do przyjęcia, ale przepraszam, jeszcze wcześniej, miesiąc wcześniej wszyscy byliśmy trzymani pod hasłem zagrożenia COVID-a, które zniknęło i raptownie setki tysięcy wchodzą. Ale to jest przykład tej transnarodowej logiki. Trzeba ją odwrócić. Przywrócić po prostu państwo narodowe jako odpowiedzialnego strażnika. I tu jest, uważam, tego typu propozycja rzucona. No i kolejny, uważam, ważny element to jest zwrócenie się do Muska, Elona Muska, bo ten problem sztucznej inteligencji i tych nowych technologii. Nawet Henry Kissinger, szara eminencja światowej geopolityki, jeszcze przed śmiercią mówi, że największy problem mamy z tym, że nie mamy nowej syntetycznej koncepcji, jak sobie świat poukładać i dlatego te technogiganty, prawda, GAFA, czy GAMA teraz, bo jak to się na Meta zamieniły, Google, Amazon, prawda, Meta, Apple i jeszcze inne, robią co chcą z technologiami, tak, to na co ten Targowski profesor zwraca uwagę, o czym mówiłem wcześniej. I teraz mówi, że Elon Musk będzie musiał zrozumieć, że trzeba stworzyć zasady międzynarodowej odpowiedzialności etycznej za rozwój technologii, bo on wszedł, jak pani wie teraz, z tego implanta, prawda? Czyli jest to krok kolejny do cyborgizacji człowieka i ten kapitalizm i logika indywidualnego zysku i interesu bez ram dobra wspólnego, bez instytucji publicznych, które w imię logiki całościowej i strategicznej będą to regulowały, no, może prowadzić do nieoczekiwanych i złych rezultatów, tak jak w ekonomii widzimy, do czego deregulacja doprowadziła, prawda, do totalnych nierówności, biedy i 1%, którzy, prawda, się bogacą ponad wszystko. To publikowane dane przecież, że w ostatnich 2 latach od COVID-a 5 największych bilionerów to podwoiło swoje majątki, prawda? Cywilizacja zera. No bo po co jest kolejne zero na koncie? Są cywilizacje zera. Trzeba skończyć z cywilizacją zera. Zacząć cywilizację prawdziwie ludzką, humanistyczną. Bogdan Suchodolski w Polsce, taki profesor, mówi 20 lat.
Proszę powtórzyć nazwisko, o kogo warto przeczytać w tym kontekście? Suchodolski
to był taki filozof i pedagog. On była taka książeczka w kierunku cywilizacji humanistycznej. Ja pamiętam cytat z nim, bo mam w swoich różnych pracach i on tak mówił. Trzeba przyjąć za kryterium rozwoju społecznego uśmiech. Uśmiech, co za wariactwo, powiedzą zwolennicy ekonomii i technokraci przywiązani do liczb. Ale czy nie jest to miara autentycznie ludzka i czy nie należy ją rozwijać? Oczywiście mówimy o tym uśmiechu autentycznym, wypełniającym człowieka, kiedy on czuje się integralnie, podmiotowo i się ujawnia. Nie mówię o tym symulakrze marketingowej, której dzisiaj jesteśmy ofiarami, tylko o tym autentycznym uśmiechu.
No dobrze, a gdyby, nie wiem, Polacy nie ulegali tak tej hegemonii amerykańskiej, tym wszystkim instytucjom, mediom, narracjom, tylko kierowali się własnym interesem, to po której stronie bardziej powinni się znaleźć, nie wiem, na przykład dominacji jednak tej świata tego starego zachodniego, czy na przykład bardziej kibicować BRICS-owi, pana zdaniem?
To znaczy, tendencja jest wyraźna. Obrońcy jednobiegunowej hegemonii, chociaż już jej nie ma, to są obrońcy świata, w którym 1% i maksymalizacja zysków transnarodowych korporacji ma być nieograniczona. Cokolwiek oni tam to, o czym nie mówili, o demokracji, o wartościach, o bezpieczeństwie, bo są specjaliści od bezpieczeństwa wymienianego przez wszystkie przypadki, to jeżeli stoimy na stanowisku teorii materializmu historycznego, to siły ekonomiczne idą w tym kierunku i oczywiście tej nowej narracji wielkiego resetu klasy z Davos, która mówi o obywatelstwie korporacyjnym, o znoszeniu państwa na rzecz interesów niepaństwowych. To, co widzimy dzisiaj w Polsce, rolnicy protestują, no bo co to ma być, prawda, że mamy Unię Europejską, mamy normy, mamy wspólną instytucję, a tutaj raptownie dopuszcza się pod argumentami nieekonomicznymi i niezwiązanymi z Unią Europejską, arbitralnymi, niższej jakości, tańsze zboża. Nie tyle z Ukrainy, co po prostu znaczy z Ukrainy, ale nie tyle ukraińskie, co z Ukrainy, bo kontrolowane przez korporacje właśnie, te wielkie fundusze inwestycyjne, które to kontrolują. Także to jest ten kierunek. Natomiast kierunek, który jest rozwojowy, ja się zajmuję tą grupą od 2011 roku. I dużo jest artykułów moich, polecam też swój kanał Spotkania z Mądrością, tam można sobie posłuchać różnych analiz na ten temat, czy tą książeczkę, którą tutaj zamieścimy, troszkę trochę też tam o tym piszę. To ona proponuje alternatywny paradygmat, który po pierwsze oznacza przywrócenie państwu narodowemu odpowiedzialność za rozwój społeczny, czyli odejście od transnarodowej logiki. Po drugie, w sferze stosunków międzynarodowych nie przemoc strukturalną, tylko relacje win-win. Nie mogą instytucje narzucać swojej partykularnej roli, czy to jest MFW, czy Światowa Organizacja Zdrowia, tylko musi być to uzgodnione podmiotowo, niezależnie od tego, jakie państwa wchodzą ze sobą w interakcje. Po trzecie, rozwój gospodarki realnej, tego, co jest rzeczywiście, gdzie to ma rzeczywistą wartość. Czyli usługi, handel, wymiana realna, odejście od kryzysów finansowych i nadmuchiwanej, dodrukowywanej gospodarki, sztucznie tworzonej w interesach kapitału finansowego, tych instrumentów pochodnych i tych wszystkich innych, które nawet w wielu filmach amerykańskich, prawda, o Wall Street są demaskowane, ale to jest tylko po to, żeby wydawało się odbiorcom, że idą za tym jakieś zmiany, a nie idą. Mówię już tak o hegemonię kulturową. I dalej, przede wszystkim prawo do rozwoju, tak? Prawo do rozwoju, rezygnacja z prawa do wyzysku. I przede wszystkim, i kolejne, możliwość suwerennego rozwoju kulturowego i politycznego. Nie może być tak, że ktoś ma patent, sobie wymyślał, że on jest demokratą i wszystkich innych pod tym pozorem ma przekonywać różnymi środkami, a jak nie po dobroci, to przymusem. Ostatnio właśnie prezydent Meksyku powiedział prezydentowi Bidenowi przy okazji jakiegoś tam zjazdu demokracji, że jakie wy macie prawo, skoro u was jest oligarchia realna, mówienia innych, uczenia innych o demokracji. Czyli Meksyk notabene też aspiruje do BRICS-u. W związku z czym BRICS organizuje na przykład takie zjawiska, takie nowe przedsięwzięcia, jak festiwal filmów BRICS, żebyśmy poznawali nawzajem własną kulturę z krajów niezachodnich. Wiadomo, że my żyjemy w warunkach, i to jest część tej hegemonii, o której mówiliśmy na początku, hegemonii obrazów, wzorców, stylu życia Hollywood, generowanego przez Hollywood. Zresztą jest tutaj świetna książka profesora Floriana Gawryckiego, Hollywood a stosunki międzynarodowe. Wspaniała analiza, która pokazuje, że to nie jest takie kino wolnościowe, tylko ma swoje miejsce w zarządzaniu kapitalizmem globalnym, hegemonią amerykańską. Więc festiwal filmowy, festiwal mody, proszę sobie wyobrazić, BRICS, czyli nowa estetyka, która odbiega od tych norm, które terroryzują ludzi na całym świecie. Ile dziewcząt ma problemy ze swoim wyglądem, dlatego że widzą się w tych obrazach generowanych przez te korporacyjne media, które są sztuczne, które wytwarzają niemożliwe kategorie estetyczne, jakie duże ofiary psychiczne ponosimy i społeczne z tego tytułu. Będziemy musieli w przyszłości powołać instytucje, które będą to oceniały i wskazywały, jak to się działo, że ministrowie kultury nie widzieli tych niebezpiecznych, wirusowych, toksycznych zjawisk kulturowych. Mamy igrzyska BRICS organizowane. Mamy również problem sztucznej inteligencji, która ma być podporządkowana wartościom tradycyjnym, kulturowym, to znaczy organicznym. To znaczy to, co mówił właśnie profesor Andrzej Targawski w tej książeczce o informatyce. Informatyka musi być w służbie człowieka, a nie człowiek ma być ofiarą informatyki, jak to widzimy obecnie, a ja tutaj dopowiadam, informatyka jako narzędzia klasy z Davos, no, prowadzi do tej totalnej kontroli cyfrowej i do zagubienia się po prostu naszego człowieczeństwa właśnie. To, co w Polsce dzisiaj bardzo dobrze mamy tą debatę o w Polsce, ona oczyszcza murami na temat Pegasusa. No co to jest, prawda? Czy możemy sobie wyobrazić coś gorszego, coś straszniejszego z punktu widzenia człowieczeństwości, jeżeli podsłuchuje się jakiegoś przedstawiciela tego pana Brejze, szefa kampanii, totalnie zabiera jego wszystkie dane w interesie jakim, czyim. Dobrze, że to jest i widzę tu pozytywny ruch po prostu taki duchowo oczyszczający się, nawet ze strony liberałów, bo oni chyba zaczynają też powoli rozumieć, że ten liberalizm, o którym oni myśli, to nie jest ten realny liberalizm, ten realny kapitalizm, o którym mówi Mark Fisher. Polecam książkę Marka Fishera. On tam dobrze pokazuje i zwraca uwagę, że nie tylko właśnie na te ekonomiczne problemy, ale jak realny kapitalizm generuje problemy psychiczne. Psychiczne problemy generuje problemy psychiczne. Ludzie wysiadają, są zniszczeni. Także tak najogólniej można scharakteryzować te dwa paradygmaty i dwie tendencje.
No dobrze, ale a w naszym przypadku, takim polskim, bo mi
Tak.
się wydaje, że nam powinno być zawsze bliżej do emancypacji, więc ja tak nas odbieram trochę jako takich jednak, taką jakby była natura narodowa, no to myślę, że a teraz trochę zachowujemy się tutaj jak tacy ostatni Mohikanie po prostu w służbie starego
A teraz rozumiem,
systemu.
dlaczego pani tutaj zatytułowała outsiderka lewicy, bo ja też bym chciał wiedzieć, że w Polak polski duch to jest ten duch wolności rozumiany jako emancypacja. Myślę, że to rzeczywiście gdzieś tam tkwi, ale są badania pogłębione kulturologiczne potrzebne do tego, żeby zobaczyć, jak to się stało, że ten duch naprawdę jest identyfikowany w Polsce z duchem wolności po amerykańsku. To jest wolnością do robienia zysku ponad wszystko przez jednostkę, gdzie społeczeństwo i dobro wspólne jest instrumentem. Więc wie pani, o tyle jest dzisiaj ciekawe z punktu widzenia lewicy, czy to nazwać prawicy, tych podziałów, spoglądanie na ten paradygmat, że paradoksalnie również w tym nowym paradygmacie widzą siebie zwolennicy kapitalizmu. Tylko którzy zwolennicy? No ci, którzy nie są posiadaczami wielkiego kapitału, nie są w tym świecie transnarodowych klasy z Davos, tylko tacy średni kapitaliści albo mali kapitaliści, tradycyjni, nastawieni na usługi czy realny kapitał, który po prostu jest drenowany i nie ma szans z tym wielkim, jeżeli go państwo nie obroni. Więc dzisiaj ten paradygmat służy również im przeciwko wielkim korporacjom, również pracownikom przeciwko temu sposobowi zarządzania przez wielkie korporacje pracownikami, zasobami. O tym napisałem, o tym człowieku dzisiejszym napisałem takie dwa artykuły zatytułowane Czas Globalczyka. Można przeczytać w sprawach nauki. Myślę, że te linki też warto by zamieścić. Nie będę o nich mówił. Więc paradoksalnie te dwie grupy idą w tym samym kierunku. I dlatego dzisiejszy podział nie jest głównym podział, uważam, nie jest na lewicę i prawicę, tylko jest na zwolenników globalizmu, a więc logiki transnarodowej i przeciwników logiki transnarodowej. I lewicę i prawicę znajdziemy zarówno po tej stronie tych zwolenników transnarodowości, jak i po stronie przeciwników transnarodowości. I bliżej jest dzisiaj tym zwolennikom ogromy tradycyjnego kapitału usługowego, handlowego czy przemysłowego do świata pracy i emancypacji narodowej i klasowej, niż do tych transnarodowych grup kapitałowych, które wytwarzają sobie dzisiaj agendę chociażby jakąś tam LGBT, czy właśnie tą, o której wcześniej mówiliśmy, tych sztucznych podziałów, finansują instytucje, think tanki, narracje na ten temat, kinematografię, która dopełnia po prostu ich zakres władzy. Także to historia nie jest statyczna i trzeba umieć odczytywać podziały klasowe i polityczne w danym momencie, żeby skutecznie szukać właściwych sojuszy, nie strategicznych, ale taktycznych. To, co ja uważam, bo często też jestem pytany od strony właśnie tych kategorii postępowych, lewicowych, emancypacyjnych, jeżeli chodzi o BRICS, no ale przepraszam bardzo, mu ktoś powie, no przecież w tym BRICS-ie raptownie znajduje się Arabia Saudyjska, znajdują się państwa autorytarne, teokratyczne, Iran i tak dalej, no gdzie tutaj jest ta emancypacja. I tutaj oczywiście trzeba się z tym zgodzić, ale wydaje mi się, że to, co daje nam ten paradygmat, to jest możliwość odejścia od narzucania przez wielkie korporacje i ich agendy globalnej, których strażnikiem było jedno imperium, i powrót do odzyskania oddechu lokalnego, bym powiedział, narodowego czy regionalnego, który ma swój kontekst, ma swoją specyfikę, ma swoją cywilizację. I to jest ważne. Ten paradygmat BRICS-u rezygnuje z mechanizmu, z mechanicznego narzucania własnej woli. Ani Chiny, ani Rosja, ani BRICS nie chcą narzucać mechanicznie swojego ładu, tak jak to oczywiście Związek Radziecki jeszcze robił, czego też mieliśmy złe doświadczenia w Polsce, zwłaszcza do 1956 roku. Nie ma mechanizmów, ale jest szukanie tego, co wspólne, szukanie własnych mianowników, ale sprawa tego, jaką chcemy, w którym kierunku chcemy iść, zależy od czynników lokalnych, tak? Czyli w Polsce moglibyśmy, wiedząc, że nie jesteśmy już tak kontrolowani, że nikt nam nie zarzuca jakichś problemów z LGBT czy z jakimiś tam kwestiami ekonomicznymi, płacenie na jakieś wojny albo na jakieś łady korporacyjne, pięknie nazwane, zastanowić się na miarę dzisiejszego czasu, no co my chcemy. I wtedy różne rzeczy mogłyby wyjść. Ja nie jestem aż taki optymistą jak pani, bo mi się wydaje, że w Polsce mamy wielu globalczyków, takich, którzy no, chcą się dorabiać po prostu. I nawet jeżeli byłaby, że tak powiem, sytuacja wolności ducha, to nie jestem pewien, czy wielu w Polsce by zgodziło się na to, żebyśmy przeszli do tych wartości wyższych, o których mówiła lewica, emancypacja, dominacja niepragmatycznych stosunków duchowości nad materią, rezygnacja z konsumpcjonizmu, no bo to trzeba byłoby sprawdzić, jaki jest stan po prostu, stan duchowości ludzi, którzy w 30 latach żyją w indoktrynacji kapitalistycznej. Ale byłaby na to szansa, możliwość. To się mogłoby zacząć. Tymczasem w warunkach hegemonicznych, czy dzisiaj tych wojen, no to ten zakres wolności i możliwości jest bardzo, bardzo mały, ale państwa niektóre podejmują próbę. Państwa podejmują próbę i nawet małe państwa. Jak popatrzymy na przykład na Słowację, no przecież to jest małe państwo, no, dzisiaj no dosyć, można się powiedzieć, że się emancypuje, a tam właśnie jest taki nurt lewicowo-patriotyczny, wygrywa, a na Węgrzech jest nurt prawicowy, prawda? Gdzie tam niekoniecznie sytuacja pracowników jest wspaniała, no. Ale no to są te paradoksy dzisiejszego, powiedziałbym, sytuacji politycznej, w warunkach bifurkacji, w warunkach przejściowych, które mają dużo niebezpieczeństw i je czujemy na sobie, ale również rodzą szanse.
Rozumiem, bo mi przyszło to może tak na zakończenie, bo dzisiaj jak czytałam jeszcze raz pana artykuł właśnie o tej hegemonii międzynarodowej, to tam też było takie zdanie, że no jeśli się hegemonowi dobrowolnie nie poddają, no to możliwa jest nawet wojna, czyli zagrożenie bezpieczeństwa. I ja tak sobie pomyślałam, już wcześniej, jakiś czas temu na to wpadłam, że na przykład no tak tworzymy środowisko osób, które sprzeciwiają się specjaliści zdrowia psychicznego, no kilka osób, które uważają, że na przykład zezwolenie na szybką tranzycję dzieci, znaczy dzieci w ogóle, prawda, w losu przed 18 rokiem życia, czyli zmiany medyczne jakieś w celu dostosowania płci tak zwane, czyli właśnie z tych wojen kulturowych, no są czymś barbarzyńskim, uważamy, że to na tle wiedzy o zdrowiu psychicznym jest, nie powinno mieć miejsca. I teraz sobie pomyślałam tak, czyli gdybyśmy my powstrzymały tego typu zmiany w Polsce, to znaczy, że stanowiłybyśmy zagrożenie dla bezpieczeństwa polskiego, tak?
No, to zależało.
Ale dobrze, albo inaczej, bo nie wiem, czy każdy rozumie. No, innymi słowy, gdyby na przykład w Polsce wygrała tradycjonalistyczna jakaś naprawdę prawica, to również stanowiłoby to zagrożenie bezpieczeństwa, gdyby, nie wiem, zaczęła zmieniać przepisy w takim kierunku, że dowartościowując rolę kobiety w domu na przykład, tak? No to rozumiem, że hegemon wówczas mógłby tutaj zareagować wielkim zagrożeniem.
No, taką narrację i to ja nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś w 2019-18 roku, proszę pani, było podpisany był list 25 ambasadorów w Polsce, znaczy z różnych państw, 20 chyba 5 się podpisało do rządu polskiego, protestujących przeciwko ograniczaniu agendy LGBT. Ambasadorowie zewnętrznych krajów? Stany Zjednoczone to mają na swojej fladze, na ambasadach też to raz, ale nawet Indie się pod tym podpisały, czyli ingerencja w sprawy wewnętrzne państwa. Oczywiście tamten rząd grał tą sprawą, bo próbował tożsamość swoich wyborców utrzymywać w mniemaniu, że oni tutaj bronią, ale to nie jest istotne, tak? Więc tak to działa, ta logika transnarodowa. Tak to logika transnarodowa działa. Tymczasem nowa minister kultury na Słowacji powiedziała, że my nie będziemy finansowali tej kultury LGBT, i przywracamy współpracę kulturową z Białorusią i z Rosją, czyli musi być, jest rola elit państwowych i ich zdolności, ale tu ma pani rację, na pewno by się to spotkało z wielką falą negatywnej narracji, która płynie z sił transnarodowych, dlatego że to jest część agendy transnarodowej, tak uważam. Abstrahując całkowicie od kwestii rzeczywistych problemów, prywatności i tak dalej, co powinno być związane z tym, o czym mówiłem wcześniej. Gdyby człowiek miał zapewnione możliwość życia, tak jak to było chociażby w państwach dobrobytu, wtedy można było budować zaufanie, można budować edukację, rzeczywistą tolerancję, rzeczywisty dialog. Wtedy te problemy byłyby rozwiązane organicznie. Tymczasem tutaj jest po prostu mechanizm przemocy symbolicznej, gdzie często ci ludzie cierpią, no bo to jest ideologia, to nie chodzi o dobro tych ludzi, tu chodzi o dominację transnarodowej, łamania logiki lokalnej, prawda? I tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o psychologów...
No, czyli, ale z tego wniosek można... Przepraszam jeszcze, ale z tego można by, bo ja bym chciała, żeby to wybrzmiało, wyprowadzić wniosek, że hegemonia i demokracja wykluczają się wzajemnie.
Oczywiście.
Bo może istnieć tylko to, co jest uznawane, jest w narracji, tak?
Hegemonia, chodzi o transnarodowe, wytwarzane narracje, mody, idee, które są zgodne z interesem hegemonów. Hegemon nie jest tylko państwem, ale jest przede wszystkim transnarodową klasą korporacyjną. No, wytwarza idee, które mu pasują do zarządzania globalnego. I w związku z tym, kiedy demokracja źle wybiera, to się mówi, że dany partia czy przywódcy są albo populistyczni, albo są nawet dyktatorami. Nieważne, że on w wyborach ma tam 80%, nie chodzi o to, jakie ma idee, czy dobre, czy złe. No różne możemy się nie zgadzać. No ale jeżeli ma poparcie ludzi, no to jest demokracja. A hegemonia powie, to nie jest demokracja, to jest dyktatura wtedy. To widzimy.
Czyli rozumiem, że zmiany teraz zmierzają w kierunku większej demokratyzacji. Tak można powiedzieć. Czyli osłabienie hegemonii Stanów Zjednoczonych.
Tak. To jest ciekawa narracja, właśnie to Chińczycy, którzy u siebie mają swój własny system chiński, który my lubimy nazywać autorytaryzmem, ale to jest specyfika chińska. Najlepszym znawcą w Polsce jest Zbigniew Wiktor, taki profesor, komunista. Polecam profesora Wiktora, który na Chinach się zna, a nie, bo mamy takich innych liberalnych profesorów, którzy tak jak nie zawsze mówią, żeby pasowało do obrazu europocentrycznego. Oni mówią właśnie o demokratyzacji stosunków międzynarodowych. I te upodmiotowienie i paradygmat z win-win chiński, no to jest właśnie demokratyzacja. Czyli dogadujmy się to, gdzie nam pasuje, nie mieszajmy się w swoje sprawy wewnętrzne, bo to jest nasza sprawa, ale szukajmy tego, co możemy razem osiągnąć, tak? Co przynosi nam dwóm stronom korzyści realne. Także ma pani rację, oczywiście.
Dziękuję bardzo za poświęcony czas i za dużo przydatnych informacji. Myślę, że już sama mam nową bibliografię, gdzieś tam sobie zapiszę, jak będę montowała film i na pewno zajrzę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i tu polecam jeszcze akurat czytam książkę Kazimierz Dąbrowski Dezintegracja pozytywna. Psychiatria, psychologia humanistyczna, wysokiej próby, klasyka. Także akurat jak tu pani mówiła, że się pani zajmuje, to polecam wszystkim, bo on też dobrze pokazuje to uwikłania naszej psychiki w działania społeczne i kulturowo-cywilizacyjne. Także jest to bardzo korzystna lektura. Dziękuję Państwu za uwagę. Kanał jest naprawdę bardzo dobry i outsiderzy lewicy i prawicy nawet włączmy się tam, gdzie możemy, bo ci, którzy stoją na straży globalnego kapitalizmu, proszę mi wierzyć, są bardzo dobrze połączeni i pomimo różnic różnych, tam, gdzie jest ich interes wspólny, są bardzo zorganizowani. No ale historia przyspieszyła i bądźmy optymistami. Dziękuję bardzo.